Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w programie Z rodziną i do twarzy temat, kiedy w rodzinie pojawia się drugie dziecko, jak przygotować tego pierworodnego czy tą pierworodną do tego, że nie będzie już samo. Mówiliśmy przed przerwą o tym, że to zależy od wielu czynników, między innymi od temperamentu, od charakteru dziecka, ale także pewne rzeczy można w jakiś sposób, rodzice mogą dzieci przygotować, mniej lub bardziej to się może udać. W studiu Radia Doksa Mateusz Stadnicki, dr Tomasz Wirga, psycholog Uniwersytetu do Polski, Sylwia Hejsik-Brzana i Ula Brzana są dzisiaj naszymi gośćmi. Tak, ta zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Pani mają mężów braci. Braci mężów. Że się nie pomyliłam, nie widziałam wspólnego męża. No dobrze. Proszę Państwa, zapowiadałam przed chwilą, że przyjrzymy się troszkę bliżej tak zwanej ekonomii rodzicielskiej miłości. To już Sylwia na początku programu wspomniałaś, że doświadczyłaś tego, że nie wiedziałaś, jak to działa, póki to się nie wydarzy, jak to z tą miłością rodzicielską jest, że ona się mnoży, jak i, że ją się w ogóle da podzielić, tak? I to jest taki, no nie wiem, słuchajcie, to jest tak w naturze rodziców. Jest to coś nowego, coś zaskakującego? Ty, Ula, miałaś takie wątpliwości?
Tak. Nad tym samym zastanawiałam się, co Sylwia. Rzeczywiście bardzo, ale bardzo szybko też zorientowałam się, że nie tylko miłość się mnoży, ale i stresy. Bo ja sobie wyobrażałam, że drugie dziecko to już będzie luz. Pierwsze przedszkole to krzyczy, płacze, to ja przeżywam, ale z drugim to już będzie. Przy drugim dziecku odkryłam, że tak samo się przeżywa. Jak sobie pomyślałam, że miałabym trzecie, to mówię, że chyba bym tego już emocjonalnie nie przeżyła. I tak jak też tej miłości jest dużo i człowiek czasami ma ochotę aż pęknąć, tak też wszystkiego, co z tym idzie, wszystko się mnoży, rzeczywiście. Mm-hmm. I osoby, które mają
te
więcej dzieci...
Te przyjemne uczucia i te frustrujące.
Tak, też. Wszystko jest podwójne. Naprawdę podziwiam rodziców, którzy mają potrójnie, poczwórnie. Jestem pełna uznania.
Wielokrotnie. Mateusz, jak u ciebie, jak zaobserwowałeś u siebie tą miłość, która się dzieli na kolejne dziecko?
Nie, myślę, że to jest... nie ma jakiejś większej miłości do Wojtka, czy większej miłości do Marty. Ja myślę, że to jest wszystko porówno. Że chcę po prostu, żeby tak to było rozłożone na każde dziecko porówno, ale też widzę, że to gdzieś wzrasta... No, u Marty jeszcze tego nie mogę powiedzieć, ale też u Wojtka, że jako do nas, do rodziców gdzieś to bardziej odczuwam, że Wojtek gdzieś na przykład do mnie bardziej na jakąś ta więź zaciska i to chcę pokazać tą swoją
jest inny rodzaj kontaktu. No słuchajcie, umówmy się, to też nie jest tak, że siadamy, prawda, i aha, no dobra, to teraz temu porówno, temu tak, wczoraj ten miał więcej, to dzisiaj ten będzie miał więcej. No tak się to nie dzieje.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że na przykład u nas w domu to dzieci skrzętnie dbają o to. I jest, pokazują i mówią wyraźnie, że siedziałeś z nim, czytałeś jemu bajkę, to teraz będziesz siedzieć ze mną, będziesz czytać mi bajkę, moją bajkę. I ja chcę tak leżeć koło ciebie, żeby też cię mógł złapać za ucho. I mam wrażenie, że oni sami sobie też wyznaczają, pilnują swojego
interesu.
Czasu. Tak, pilnują swojego interesu bardzo, tak, tak.
To chyba dobrze, nie? Kiedy potrafią to wyartykułować i tak po prostu z tym ołówkiem w ręku podzielić czas, czynności, przestrzeń ciała, prawda, rodzice? Dostęp do tego.
Jak najbardziej, jeżeli chcą, jeżeli potrafią, to tak. To zawsze jest lepiej, kiedy mówi się o tym, jakie są problemy. To jest tak samo jak w związku. Jeżeli są kłótnie jeszcze, to jest dobrze. Gorzej, jak już nie ma tych kłótni, bo wtedy to już jest tragedia. Dlatego jeżeli dzieci mówią, a ja chcę, bo wczoraj było tak, a on dostał, a ja nie dostałem, to wszystko okej. To przynajmniej wiemy, jak zaspokajać te potrzeby.
No, ale czy kiedy nie mówią, to znaczy, że jest problem, a może nie mają potrzeb takich? Dlatego
musimy obserwować, zobaczyć, jak to jest. To jest tak, że my zdradzamy się zawsze w szczegółach. Jak się zachowujemy, jaki mamy stosunek. I tutaj się taki przydat, ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale taki zmysł badacza, takiego obserwatora. Czy przypadkiem ten drugi, nasz synek, druga córeczka nie jest jakiś taki zły na tego pierwszego, nie jest jakiś obrażony albo specjalnie czegoś nie robi. Nawet nie chodzi o to, że coś zrobi złego temu pierwszemu. Może być taka autoagresja, może być takie zachowania, które pokazują, że jest mi źle. Jest mi źle, tego nie powiem i my musimy to skojarzyć. To jest trudne, no ale musimy być dobrymi obserwatorami, a przynajmniej postarajmy się. Jeżeli nam zależy, jeżeli dołożymy czasami więcej, czasami mniej tej energii, to się uda. Ale najlepiej, żeby dziecko mówiło. Tylko to się tak...
Ale to też chyba trzeba pilnować, żeby nie przesadzić z taką analizą różnych sytuacji, tak. Prawda? Kiedy się tam leją, biją, zabierają, sobie coś zwyczajnie się kłócą i szukać jakby drugiego dna i na zasadzie, że poszarpali się, ponieważ wczoraj przytuliłem bądź przytuliłam mniej, nie? Bo czasami się szarpią zwyczajnie, bo jest bardzo konkretny powód i on jest tu i teraz.
A to ja mogę powiedzieć taki przykład, jak to wygląda z taką ciekawostką, historyjką, jak to wygląda z praktyki. Taką tendencję do przeceniania tych wszystkich sygnałów właśnie mają często psycholodzy, bo jak się pojawia coś, to... Byłem kiedyś, mój kolega robił diagnozę małego dziecka, dziecka i prosił o to, żeby ta dziewczynka narysowała cokolwiek chce. No i ona narysowała czarne kraty. No i od razu pojawiała się to wiadomo, coś złego się dzieje, coś jest tam. Po czym się okazało, że dziewczynka nie miała czego narysować, narysowała kratkę wentylacyjną. No, a tutaj nasza wyobraźnia podpowiada nie wiadomo jakie
rzeczy. Dobrze, że opieka społeczna już u drzwi nie stanęła rodziców.
Także,
bo mogła, nie?
Tak, my mamy pewien... My szukamy drugiego dna, a czasami tego drugiego dna nie ma.
No, ale czasami jest.
Czasami jest, tylko żebyśmy...
Niekoniecznie jakoś głęboko patologiczne, ale może jakieś proste do rozwiązania. Jak ta relacja między waszymi dziećmi wygląda teraz? Ta rywalizacja, ta relacja, trochę już mówiliście, jak Ula, u ciebie to się zmieniło, tak? Ten pierwszy okres wyparcia obojętności gdzieś minął. No i stał się cud.
Nie, później był okres, kiedy jakby przejęłam z powrotem ja sama, znaczy głównie na siebie dwójkę dzieci, ewentualnie mąż, ale głównie jednak ja i dzięki temu, że ta różnica wieku nie
Przepraszam,
była...
Przepraszam, bo Ania kiedyś przestała spać, tak?
Przestała spać, poszła do przedszkola, poszli równocześnie zaczęłam je dowozić do przedszkola, odbierać z przedszkola i przez to, że ta różnica wieku nie była...
się.
Nie była duża, a ja też nie miałam jakby pomocy przy tych dzieciach, czyli nie mogłam jednego zostawić z drugim gdzieś pójść, więc na zajęcia dodatkowe też zaczęliśmy jeździć razem. Wspólnie chodziliśmy na zajęcia spływania, wspólnie na jakieś wyjścia do kulek, czyli jakby był ten okres takiego wspólnego naszego działania i tutaj już nie było wyjścia, pomimo, że mieli różne zainteresowania, różnie na zajęciach się zachowywali, znajdowali różnych znajomych, to jednak dużo rzeczy robiliśmy razem i też rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzaliśmy w tym samochodzie, po czym zaczęła się szkoła i w tym momencie już pojawiła się możliwość rozdzielania dzieci, czyli że jedno jest na swoich zajęciach, drugie jedno zostaje samo w domu i potem się wymieniamy. I rzeczywiście tutaj akurat u mnie sytuacja jest taka, wydaje mi się, że jako dla rodzica dosyć prosta, bo jedno dziecko i drugie ma mocno sprecyzowane własne zainteresowania i swoje pasje. Też jakby od początku byli tak mocno, zaznaczona była u nich, nie wiem czy mogę tak nazwać, ale ta płciowość, że ty jesteś dziewczyną, ja jestem chłopakiem, Szymon miał, czyli nie było też tego problemu starszy, młodszy, bo jakoś tak... No było to naturalne, że on jest w przyszłości będzie mężczyzną i na przykład ustępuje jej miejsce.
Opiekuńczość
znaczy też to
jakby,
jeszcze trochę, nawet może nie opiekuńczość, bo tutaj nie powiedziałabym, że są względem się opiekuńcze, no bo nie będę udawać, że tak jest. Ale chociażby to, kto będzie pierwszy wchodził do klatki, bo też był taki okres.
Role społeczne.
Tak, był taki okres, że były dni pierwszeństwa w przedszkolu i że w poniedziałek Szymon wychodził pierwszy, we wtorek Ania, bo to był problem, ale potem to jakoś się zniwelowało.
Zwyciężyły.
Tak, i teraz owszem, są okresy, kiedy współpracują. Rzeczywiście tutaj mówię, takim pierwszym momentem były gry komputerowe, w które zaczęli wspólnie grać i okazało się, że mają różne umiejętności i jak połączą ze sobą siły, to mogą więcej. I rzeczywiście to był pierwszy moment, w którym zaczęły współpracować i jakby w tym momencie nawiązały jakiś tam kontakt i na innych płaszczyznach, przeniosły się to też na inne płaszczyzny, ale tak jak mówię, mają bardzo sprecyzowane własne zainteresowania, własne grupy znajomych, więc tutaj też jakby już niezależnie zaczynają funkcjonować.
Chłopcy też są inni, prawda? Mają inne charaktery, inne temperamenty, funkcjonują w takich osobnych przestrzeniach, bo mówisz, że powoli już się zaczynają robić takie sytuacje, że mogą być razem, ale ta odrębność jest chyba tak dosyć mocno zaznaczona.
Tak, odrębność jest dosyć mocno zaznaczona, ponieważ oni nieustannie na siebie nacierają, także naprawdę trudno znaleźć taki moment, żeby jeden o drugiego nie zahaczył. Jak ja nie wiem, czasem się zastanawiam, czy mi to po prostu sprawia frajdę, czy denerwuje ich, znaczy inaczej tak rajcuje ich to, że my się tym denerwujemy. No bo rzeczywiście jest taki nieustanny sparring, chyba że coś rzeczywiście po pierwsze robimy wspólnie, czyli gdzieś razem wychodzimy, jest jakaś wycieczka, wyjście, nie wiem, konkretnie jest zaplanowane działanie, no to wtedy razem funkcjonują. Natomiast kiedy są zostawieni chociaż na moment sami, no to nie kończy się to dobrze, więc trzeba im wytyczyć działania, czyli na przykład, ja nie wiem, jeżeli Antek odrabia lekcje, bo już chodzi do szkoły, to Franek też musi coś odrabiać, czyli ma też swój zeszyt przedszkolaka, ma swój piórnik i też wtedy robi zadanie, żeby po prostu nie brać mu tych kartek i z tymi zeszytami na przykład nie uciekać, bo to jest taki ciągle, to jest takie zaczepialstwo jeden albo drugi. Więc kiedy jeden chodzi na piłkę, to drugi chodzi na judo. Razem pływają, ale na osobnych torach. Także no jest to... No taki sparring. Ja tylko mam nadzieję, że on się kiedyś skończy. Albo, że będzie mniej inwazyjny. To znaczy, oni też się jakoś specjalnie tłuką, natomiast mam wrażenie, że lubią sobie tak zwyczajnie robić na złość. Wiem, że dla mnie takim wyznacznikiem jeszcze normalności jest to, że wiem, że stają w obronie swojej, czasem przed nami, kiedy już się zdenerwujemy i po prostu zaczynamy ekspansję my, no to wiem, że wtedy jeden za drugim staje i też przed grupą taką rówieśniczą. Wiem, że Franek często mówi, że ma starszego brata i że Antek go obroni, a Antek mówi, że ma młodszego i że go broni i rzeczywiście gdzieś tam w porównaniu z innymi, no to funkcjonują razem. I tym się po prostu pocieszam, że chyba nie jest najgorzej.
Mateusz po wysłuchaniu tego wróci do domu, pogłaska Wojtka po głowie i powie: synu, dobrze, że jesteś taki odpowiedzialny i spokojny. No na razie nie masz takich, w ogóle nawet nie ma zadatków na to, żeby jakieś takie starcia były, prawda? Przyjął trochę inną rolę, ale też może przypomnijmy, bo rozmawialiśmy też o tym w programie, że Wojtek też swoje już przeszedł. To jest dziecko, które sporo chorowało i on też jakby jest przetrenowany chyba w taki przystosowywaniu się do różnych sytuacji.
Tak, wydaje mi się, że tak, że no właśnie ta choroba gdzieś taki charakter w nim
wyszlifowała,
choć to jest to taki chłopczyk, który potrzebuje też tak spokoju, trochę ciszy, próbuje być gdzieś tam sam czasami, więc też potrzebuje, tak jak było wspomniane, też tego drugiego rodzica, więc przeważnie ja go zawsze usypiam i od pewnego gdzieś tam czasu pojawiło się, że on chce teraz mamę, że on chce, żeby teraz mama go usypiała. Mówię, no ale to, ale teraz karmi Martę. Mhm. Nie, to on poczeka.
Chce wyegzekwować.
Też gdzieś tak, tak, więc ale gdzieś tam tak jak już było, że też to jest wspomniane, że ja wiem, że ja jestem mężczyzną, ty jesteś dziewczyną i to na przykład dobrze widać, jak na przykład wracamy do domu, więc ja otwieram mieszkanie i Wojtek mówi: teraz ty nie wchodzisz, teraz wchodzi mama z Martą najpierw i to jest potem.
Czyli
dopiero ja.
Czyli musi przypilnować siebie, tak?
Tak,
nie,
więc
czy
ja...
Czy ty jemu mówisz, że on nie wchodzi?
Nie, nie, to Wojtek mówi, więc ja jestem trzymany, żebym nie mógł wejść do mieszkania pierwszy.
Chciałam dobrze zrozumieć, kto kogo pilnuje.
Nie, to Wojtek, ja jestem zatrzymywany przez Wojtka, że najpierw muszę przepuścić mamę z siostrą.
Ktoś sobie wychował dziecko, no.
Ale gdzieś, tak jak wspomniałem, ta potrzeba gdzieś tam też mamy i tego... swojego świata też gdzieś tam jest. W takim spokoju, w takiej po prostu swojej ciszy.
No ale to jest o tyle fajne, prawda, że te dzieciaki już one wyraźnie mówią, nie? To ja teraz chcę mamę, prawda? Jakiś czas minął, Wojtek jest bardzo dzielny i opiekuńczy, ale kiedy trzeba mamę wrócić, to on się o to upomina. Ale chciałabym wrócić do tych osobnych przestrzeni dzieci i do tej rywalizacji. Ja mam wrażenie, że z takiej rywalizacji paradoksalnie też się bierze spora bliskość.
Tak, bierze się, ale
Bo wróg nadaje sens, nie? W życiu codziennym.
To zależy, jak silny jest ten wróg. Jeżeli chodzi o tą rywalizację, co zrobić, żeby dzieci jakoś zaczęły kooperować? To jest to, co państwo robicie. Jest takie proste ćwiczenie, które stosuje się w psychologii pracy, kiedy przychodzi się i tworzy się zespół i buduje się spójność, wiarę tych członków w siebie i tak dalej. Po prostu dać wspólne zadania. Jeżeli to zadanie będzie wspólne, to oni jakoś zaczynają ze sobą kooperować, no bo muszą kooperować i jakoś nabywają zaufania i starają się po prostu być elementem, wierzyć i to jest taki, to nie chodzi o to, żeby zrobili jakieś trudne, ale jakieś proste, proste zadanie, przy czym to jest ważne, żeby to nie było takie zadanie, które...
Takie zadanie skazane na sukces.
Tak, ale żeby to nie było tak, że to może zrobić tylko jedna strona. Żeby to było zadanie, które wymaga uczestnictwa jednego i drugiego dziecka. I wtedy oni nabywają zaufanie i wtedy jest wszystko okej. I to też nie jest tak, że damy coś takiego później, ups, super, fajnie i tak już zostanie. Nie, to trzeba po prostu cały czas angażować w to. I wtedy jest szansa, żeby dobrze się skończyło.
Ale to też jest chyba takie znaczące, tak? Że my razem na swoim terenie przeciwko sobie, to takie tak, ja go mogę zlać, ale niech tylko ktoś inny spróbuje podnieść na niego.
To jest normalne. To jest tak, że rodzeństwo przecież to bije się, tłucze, ale nie daj Boże, jakby coś się stało na zewnątrz, to wtedy to jest normalne. Także to jest, mogą się nie lubić, mogą w cudzysłowie oczywiście nie lubić, ale a na zewnątrz to murem stoją za sobą, to jest normalne.
Słuchajcie, a wasze doświadczenia jako dzieci, jako rodzeństwa, prawda? Czy one wam pomagają czasami zrozumieć własne dzieci, kiedy wy byliście, nie wiem, starszą siostrą, młodszą siostrą, bratem? Czy macie takie przebłyski, że pamiętacie, przypominacie sobie, jak się czułem, prawda? I możecie to wykorzystać gdzieś wobec własnych dzieci. Ty jesteś, Sylwia, starszą siostrą? Nie wiem, Ula?
Ja jestem starszą.
Ty jesteś starszą siostrą, a ty, Mateusz?
Starszym bratem.
Starszym bratem. No, to proszę bardzo. Macie tak jakby przebitkę na te starsze dzieci.
No, ja tutaj nie mam. Nie, powiem szczerze, nie mam. I przyznaję się, nie pamiętam swojej siostry. Nie byłam nią zainteresowana. Wiem, pamiętam tylko z dzieciństwa, jak przyjechała, że przymierzyłam dłoń i byłam zdziwiona, że jest taka mała. I pamiętam, że mama od czasu do czasu mówiła, mogłabyś się tą siostrą zainteresować, do obcych dzieci biegniesz, a siostry na osiedlu unikasz, czy tam na ten. Ja odkryłam swoją siostrę, będąc na studiach, kiedy ona była w szkole średniej. I uważam, że jesteśmy ze sobą bardzo blisko, jest dla mnie bardzo ważna i naprawdę mamy taką więź, której nie jedna moja znajoma mi zazdrości, pomimo, że w dzieciństwie gdzieś była blisko ze swoim rodzeństwem. Więc też
nie ma reguły, że
po prostu wiadomo, że miłość jest między rodzeństwem. Natomiast potem sympatia, wspólne zainteresowanie czy jakieś porozumienie, to też już jest jakby inna sprawa, więc tak myślę sobie, że może nic straconego, nie? Nawet jak tam się tłuką z czasu do czasu, czy są względem siebie złośliwi, nie? Może kiedyś
No to też taki ładny przykład, że może nie spotkały się jako dzieci, ale jako dorosłe kobiety, to też takie jest ładna taka historia.
Ja z dzieciństwa zakładałam sobie, że nigdy nie zrobię swoim dzieciom trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to mam takie poczucie, taki deficyt spędzania czasu z rodzicami i zawsze sobie mówiłam, że będę moim dzieciom poświęcać więcej czasu, niż moi rodzice mi go poświęcali. Druga rzecz, mój brat jest 7 lat młodszy, strasznie mnie denerwowało, jak musiałam się nim opiekować. Czyli załóżmy, że ja miałam tam 14 lat, on miał 7 i to były takie czasy, kiedy wszyscy intensywnie byliśmy na podwórku, takie grupy społeczne tworzyliśmy. Ja zawsze miałam taki ogon w postaci swojego brata. On o tym wie dzisiaj, także dzisiaj się już z tego radośnie śmiejemy. Natomiast strasznie mnie to frustrowało i denerwowało i zawsze mówiłam sobie, że jak będę mieć dzieci, będzie taka różnica wieku, to nigdy nie każę się starszemu zajmować młodszym. I trzecia rzecz, że nigdy nie powiem swojemu dziecku, że jesteś starszy, więc musisz być odpowiedzialniejszy i musisz ustąpić. I tak, myślę, że pierwsze dwa mi się udały, bo mam takie poczucie, że mimo pracy, mimo swoich zainteresowań, które też staram się pielęgnować, że spędzamy ja i mój mąż bardzo dużo czasu z naszymi dziećmi. Jest mała różnica wieku, więc jeden nie ma szans, żeby pilnował drugiego, bo skończyłoby się to na pewno katastrofą jakąś w domu.
Na tym etapie.
Natomiast przyznam szczerze, że parę razy już mu powiedziałam, Antkowi, że jesteś starszy, więc ustąp i jesteś starszy, więc musisz być bardziej odpowiedzialny i zawsze mi się wtedy taka żarówka, taka kalka. I tak mi się po prostu przypomina, że czasem się robi rzeczy w życiu, których się zarzekało, że się nigdy nie zrobi.
Jak Mateusz, jesteś starszy i ustąp?
Czy ja za bardzo tak nie pamiętam? Myślę, że...
Czy ty masz wersję Gula, nie pamiętasz tego.
Znaczy nie, no, wiem, że nie miałem problemu chyba, że młodszy brat się pojawił.
A to, że się pojawił, ale że był potem.
A nie, to że to nie miałem z tym żadnego problemu, że był. Pamiętam, że no jak to brat z bratem gdzieś tam też się tłukliśmy.
Czy coś wynikające z tego starszeństwa, jakieś takie przebitki takie, że ta odpowiedzialność, ta opiekuńczość, ta dojrzałość...
Zawsze miałem poczucie odpowiedzialności za brata, że gdzieś jakby mu się działa krzywda, to zawsze bym był za nim. Pamiętam, jak gdzieś tam był młodszy, nie wiem, czy to co wtedy czułem, ale jak gdzieś szliśmy, czy byliśmy we dwójkę, to gdzieś go zostawiałem. On gdzieś płakał, czy coś w tym stylu, więc wtedy miałem to poczucie, że jednak muszę mu pomóc.
Musisz poświęcić swoje plany na ten dzień, żeby...
Tak. No, ale gdzieś mieliśmy tak, u nas w domu było podzielone, że ja gdzieś byłem zawsze gdzieś tam bardziej z tatą, a młodszy brat był z mamą. I to było przez dłuższy czas tak cały czas, więc można powiedzieć, że jak teraz już no już nie mieszkam w domu rodzinnym, to tam już brat jest, to teraz brat przejął, że teraz cały czas z tatą, można powiedzieć, przebywają, więc to...
Ale to też jest takie ciekawe, prawda? Dzieci sobie na różnych etapach odbierają czasami te relacje, być może te deficyty z dzieciństwa. To pytanie musi paść, panie doktorze, na koniec, no to jak to jest z tymi starszymi dziećmi? To jest coś złego, że kiedy takie dziecko usłyszy: jesteś starszy, bądź mądrzejszy, ustąp, zaopiekuj się, pomóż.
Znaczy...
Bo też chyba tak funkcjonujemy w społeczeństwie. Kto jest mądrzejszy i silniejszy, no ten pomaga temu słabszemu, tak? Potem ten słabszy, mniejszy też jest wobec kogoś innego silniejszy i starszy.
Tak, znaczy no tak jest, to jest pewna rola, to są pewne role, to są pewne takie formy, do których krótko mówiąc, socjalizacja. My po prostu nabywamy pewne schematy zachowań i tylko tyle, że no, chcąc czy nie chcąc, my dajemy, czy wymagamy, to jest może zespół, no to tak jest też, wymagamy od tych starszych, żeby opiekowali się tymi małymi, tylko kwestia jest tego, jak ci starsi odbiorą to wszystko. Są ludzie tacy, którzy, no, tak jak tutaj pani powiedziała, no, to jest jakaś taka trauma, która zostaje w nas, a są osoby, które tego tak nie czują, także kwestia jest tego, jak my to sprzedamy. Ale no, wydaje mi się, że to jest nieuniknione, żeby na jakimś etapie powiedzieć dziecku, żeby się opiekowało tym młodszym, bo to też zwiększa relacje, to znaczy nasila te relacje. Także tylko kwestia jest tego, żeby tego nie było za dużo, bo wtedy wyjdzie nam coś innego niż zwiększenie.
A to, że jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp?
To też, bo to jest coś takiego. Małe dziecko nie jest w stanie do końca wszystkiego zrozumieć. Im jesteśmy starsi, tym więcej tych niuansów tego naszego funkcjonowania jesteśmy w stanie zrozumieć. Tylko chodzi o to, żeby temu starszemu wytłumaczyć, dlaczego tak jest. To nie jest tak, że ty jesteś starszy, więc ty musisz ustępować, tylko ty jesteś starszy, dlatego że ten mały nie jest w stanie tego zrozumieć.
I trochę więcej rozumiesz.
Tak,
na ten
i to etap. O to chodzi. Żeby nie mówić, że to sam wiek jest predysponuje do tego, żeby ustępować, a to inne warunki, żeby on nie czuł się gorszym. Tylko on jest po prostu starszy, dojrzalszy i dlatego jest w stanie to zrobić.
No i znowu złoty środek się kłania, żeby to młodsze się nie przyzwyczaiło, prawda? Że ono jest małe i niewiele rozumie i zawsze będzie mniej rozumiało, w związku z tym zawsze
tak
ma uprzywilejowaną pozycję. Do późnego wieku, prawda?
Tak, no bo to jest ten najmniejszy, to jest ten zawsze, który był opiekowany i to tak zostaje. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka, jak to kiedyś mówiono, i to zostaje.
Proszę państwa, no to porozmawiamy sobie kiedyś o tych młodszych dzieciach, prawda? Jak one kapitalnie wykorzystują czasami swoją uprzywilejowaną pozycję tego młodszego, tego bardziej bezbronnego. To jest jakiś temat na kolejne programy. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za te opowieści o waszych dzieciach, o tych relacjach pierwszych z drugimi, drugich z pierwszymi, a was z nimi wszystkimi razem wziętymi. Sylwia Hejsik-Brzana, Ula Brzana, Mateusz Stadnicki, dr Tomasz Wirga, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Od jutra, proszę państwa, na stronie doxa.fm w zakładce z audycją mi do twarzy Z rodziną.
Z rodziną też.
Z rodziną mi do twarzy będzie oczywiście możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień porozmawiamy o tym, jaką cenę płaci rodzina za zaangażowanie społeczne jednego z członków. Jak to bywa, kiedy taka aktywność społeczna jest wspaniałym przykładem i motywacją do zaangażowania z jednej strony dla pozostałych członków rodziny, dla dzieci i tak dalej, a z drugiej strony, kiedy niejednokrotnie odbywa się to kosztem rodziny, prawda? Bo jesteśmy dla wszystkich, tylko nie dla tych, którzy są w domu. Tak też bywa. Ten temat 4 kwietnia od godziny 20. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj już bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dobranoc.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doksa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.